Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...26 października w tygodniu misyjnym wita Państwa Beata Zajączkowska. Naszymi gośćmi będą pracująca od ćwierć wieku w Afryce siostra Lilioza Romanek, Józefitka oraz ksiądz Marek Dziewięcki, krajowy duszpasterz powołań. Rozmawiać będziemy o dniu codziennym na misjach oraz o sytuacji powołań w Polsce. Nasz magazyn rozpoczynamy relacją z audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI podziękował Polakom za modlitwy w jego intencji. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Rozpoczynający się tymi słowami chrystologiczny kantyk brewiarzowy pochodzący z listu do Filipian był przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej.
Hymn ukazuje Chrystusa, który w swoim doczesnym życiu wyrzekł się chwały boskiej i stał się posłusznym woli Ojca aż do śmierci na krzyżu. Przedstawia jednocześnie Jego wywyższenie i majestat po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba. Posłuszeństwo Chrystusa zostało nagrodzone nie tylko wyjątkowym miejscem po prawicy Ojca, lecz także szczególnym tytułem, imieniem, przed którym zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Od początku swego istnienia Kościół nauczał, że w osobie Chrystusa spełnia się Boży plan zbawienia. Święty Grzegorz z Nazianzu przypomniał już w IV wieku, że Chrystus ukrzyżowany jest całopalną ofiarą i najwyższym kapłanem. Wszyscy ochrzczeni, mając udział w ofierze Chrystusa jako uczestnicy liturgii, są zaproszeni, by swoim życiem głosić tę zbawczą tajemnicę i żyć jej owocami. Staje się to także naszym udziałem i zadaniem.
Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, papież podziękował za modlitwy w jego intencji.
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Dziękuję wam wszystkim za modlitwy w intencjach Kościoła oraz moje posługi Piotrowej. Zawiemnie polecam was Bogu w modlitwie. Przekażcie moje pozdrowienie waszym rodzinom i bliskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przemawiając na zakończenie do pielgrzymów włoskich, Ojciec Święty przypomniał o potrzebie modlitwy, zwłaszcza różańcowej, między innymi za ofiary trzęsień ziemi oraz innych katastrof i klęsk żywiołowych. Powinna ona towarzyszyć konkretnemu zaangażowaniu w pomoc poszkodowanym.
Na placu Świętego Piotra było 1500 Polaków. Ojciec Stanisław Tasiemski pytał ich, czym jest dla nich spotkanie z Benedyktem XVI.
Jesteśmy ze szkoły sióstr Urszulanek Uniżymskiej w Rybniku i odbywamy naszą duchową pielgrzymkę.
Przyjechałam tutaj, żeby zobaczyć wymiar tego spotkania z Ojcem Świętym, żeby zobaczyć, jaki jest ten Ojciec Święty. Ostatni raz widziałam się tutaj z Janem Pawłem II i teraz chcę kontynuować moje spotkanie z Benedyktem XVI. Chcę, żeby teraz on był moim Ojcem Świętym.
Maria Łęska reprezentuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Przyjechaliśmy do Rzymu na zakończenie roku eucharystycznego. Ten rok szczególnie żeśmy przeżyli poprzez organizację różnych rekolekcji, dni skupienia. Organizujemy przede wszystkim pomoc charytatywną. To jest spotkania w rodzinach, cichą pomoc dla biednych. Nie zawsze oni wiedzą, że to pochodzi ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Rozwijamy poradnie rodzinne przy parafiach. Organizujemy świetlice otwarte dla wszystkich. Niezależnie czy ta osoba jest katoliczką czy nie.
Ksiądz Mariusz Witkowski, salezjanin. Jesteśmy razem z grupą uczniów, nauczycieli ze szkół salezjańskich w Szczecinie. Liceum istnieje już 10 rok i stąd też pomysł tej modlitwy dziękczynnej za tą obecność szkół salezjańskich w Szczecinie. Zaczęło się wszystko od szkoły zawodowej, szkoły stolarskiej na Kusłońcu, a rok później powstały nasze szkoły, gimnazjum, liceum i szkoła organistowska. udało nam się tak dzisiaj z perspektywy tych 10 lat widzimy realizować nasz charyzmat, charyzmat salezjański, obecności wśród młodzieży i takiej troski o młodzież w wydaniu szkolnym, zapewnienie im tego, co chciał ksiądz Bosko, wykształcenia i formacji na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli w oparciu o te trzy podstawowe nasze zasady: rozum, religię i miłość.
Siostra Bernarda, jestem z Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Cantalizio z prowincji przemyskiej. Mamy zjazd sióstr archiwistek, które prowadzą taki informacyjny kurs dla wszystkich sióstr z wszystkich prowincji. Zakończenie tego kursu jest w Rzymie, dlatego dzisiaj mamy tą okazję być na audiencji u Ojca Świętego. Pomnę na słowa założycielki Marii Angeli Truszkowskiej, która powiedziała, że chciałaby, żeby zbierać materiały historii, żeby zobaczyć, jak wielkie dzieła Bóg dokonał w naszych życiu.
Ksiądz Włodzimierz Burzawa, prowincja misjonarzy świętej rodziny. Nasze zgromadzenie obchodzi 110 lat powstania i z tego powodu postanowiliśmy oddać hołd Benedyktowi XVI i chcemy też być na grobie Jana Pawła II. Od ponad 80 lat jesteśmy w Polsce, 60 księży i braci pracuje za granicą w różnych krajach świata. Na terenach misji Ad Gentes, to znaczy na terenach misyjnych, typowo misyjnych, na przykład w Papui Nowej Gwinei, na Madagaskarze, w Chile. Pracujemy również na terenach, gdzie jest nowa ewangelizacja, to w Czechach, na Białorusi, w Niemczech. Mamy również swoje placówki we Włoszech. Również pracujemy w Norwegii.
Nad sytuacją powołań w Polsce na tle Europy Wschodniej i Zachodniej zastanawiali się uczestnicy Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterzy Powołań. Zakończyła się ona na Jasnej Górze w niedzielę misyjną. Krajowy Duszpasterz Powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań podkreśla, że wprawdzie w Polsce od lat ilość powołań pozostaje na wysokim poziomie, jednak spada ich jakość. Z księdzem Markiem Dziewięckim rozmawia Łukasz Drywa.
Jak zwykle jesienią żeśmy się zgromadzili na Krajowej Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. To są i księża, i siostry zakonne, i osoby konsekrowane żyjące w instytucjach świeckich. I hasłem tegorocznego spotkania był taki temat: sytuacja powołaniowa w Kościele jako znak czasu dla Duszpasterstwa Powołań. W ogóle sytuacja w całym Kościele, nie tylko powołaniowa. I to było bardzo ciekawe spotkanie, dlatego żeśmy się mogli przysłuchiwać temu, co się dzieje w innych częściach Kościoła, zwłaszcza Europy. Słuchaliśmy z wielkim zaciekawieniem, a jednocześnie z troską o tym, co się dzieje na wschodzie Europy. Na przykład w Petersburgu jest jedyne seminarium na całą Rosję, gdzie jest około 60 alumnów w tej chwili. Część z nich to są neofici, którzy nie mają żadnych korzeni chrześcijańskich, bo pochodzą z rodzin ateistycznych i są nawróceni już jako dorośli. Lepsza sytuacja jest na Ukrainie, na Białorusi czy na Litwie, gdzie są już od ponad 10 lat seminaria, przynajmniej jedno, na Ukrainie 3. A więc tutaj liczebnie nawet nie jest tak źle w tej części Europy Wschodniej, ale jest trudność z wychowaniem tych kandydatów do kapłaństwa. Natomiast zupełnie dramatyczna sytuacja jest w Europie Zachodniej. Diecezja Bayonne we Francji, koło Lourdes, 2 neopresbiterów w tym roku, a 21 księży zmarło w tym samym czasie. Następni alumni są dopiero na 3 roku. 2 też, czyli w najlepszym przypadku za 3 lata, za 4 właściwie, będą następne święcenia i tylko 2 księży. W tym czasie prawdopodobnie kilkudziesięciu umrze, dlatego że średnia wieku ponad 73 lata. To jest przykład typowy sytuacji w Europie Zachodniej. We Francji jest zdecydowanie najtrudniejsza ta sytuacja. Natomiast mamy pewne, i tutaj przechodzę do wniosków, mamy pewne wspólne cechy, gdy chodzi o sytuację powołaniową. Mianowicie kultura zaczyna dominować ta sama w całej Europie, tak zwana kultura niska, kultura powiedzmy wprost prymitywna, kultura, która się skupia na tym, co w człowieku najniższe, na cielesności, na popędach, na emocjach, na subiektywnych przekonaniach, ale nie daj Boże wspominać o jakichś obiektywnych prawdach, normach moralnych czy faktach chociażby obiektywnych na temat człowieka. Więc to jest ta niska kultura, bardzo antypowołaniowa i wręcz antyludzka, nie tylko antypowołaniowa. W tej kulturze ci, którzy nam próbują wmówić, że jesteśmy jak bogowie, bo możemy robić to, co chcemy, to jest cechą Bożą. Jednocześnie nam ci sami wmawiają, że jesteśmy jak zwierzęta i mówią nam: nie tłum popędów, kieruj się twoim ciałem i twoimi emocjami. Więc to jest kultura rzeczywiście bardzo antyludzka, prymitywna, nie tylko niska, wręcz już prymitywna, kultura, która prowadzi do cywilizacji śmierci, jak Jan Paweł II to bardzo stanowczo nazwał. I ta kultura jest niestety już bardzo obecna w Polsce. I dlatego w Polsce mamy wprawdzie wręcz świetną sytuację ilościową, zwłaszcza gdy chodzi o powołania kapłańskie i do zakonów męskich, to mamy trudną sytuację jakościową, w sensie trudności w wychowaniu tych kandydatów, bo to są dzieci naszych czasów, dzieci po części tejże właśnie niskiej kultury. I dlatego też my się zastanawiali na Jasnej Górze, jak być formatorami szlachetnymi, kompetentnymi, przekonującymi, aby tą młodzież wyciągać z tej niskiej kultury do kultury chrześcijańskiej, do kultury miłości i odpowiedzialności.
Co sprawia, że od wielu lat ilość powołań w Polsce nie maleje, no pomimo, jak to ksiądz powiedział, słabej jakości tych powołań?
No mamy bardzo długie tradycje Kościoła, zakorzenienie w rodzinach, w wychowaniu rodzinnym, w katechezie, którą jest objęte niemal każde polskie dziecko i nastolatek. Więc tym się różnimy od Europy Wschodniej, gdzie przez kilkadziesiąt lat było wręcz zakazane jakiekolwiek życie religijne i prześladowane. I tym się różnimy od Europy Zachodniej, gdzie od kilkudziesięciu lat, przynajmniej 30-40, jest szalona laicyzacja, gdzie rodziny poza elitą, która jest bardzo związana z Kościołem, to większość społeczeństwa ma bardzo luźny, czy wręcz żaden kontakt z Kościołem. Więc sytuacja powołaniowa jest termometrem życia rodzinnego i życia Kościoła. Ponieważ w Polsce kościoły są nadal pełne, ponieważ w Polsce wielu młodych się modli, nie tylko chodzi na katechizację, znaczny procent jest na mszy świętej niedzielnej regularnie i rodziny są związane znaczna część aktywnie z Kościołem, to jest właśnie efekt tego, że Pan Bóg może docierać ze swoim powołaniem. Pan Bóg podobny procent, tak po ludzku rozumując, powołuje i w Europie Zachodniej, i Wschodniej, i w Centralnej, i w Polsce, tylko w zależności od rodziny, od sytuacji duszpasterskiej, od naszych modlitw i postaw, albo więcej, albo mniej powołanych odkrywa to powołanie i realizuje. Więc nam nie brakuje powołań, bo te są od Boga i Pan Bóg hojnie nimi obdarza na pewno cały Kościół. Nam brakuje tych powołanych, którzy mają odwagę za powołaniem pójść i mają dorosłość, dojrzałość, bez której powołania nie da się zrealizować, bo to potrzebna jest miłość, odpowiedzialność, wierność, ofiarność, pracowitość i w powołaniu małżeńskim i rodzinnym, jak i w powołaniu kapłańskim czy zakonnym. Problem jest nie w powołaniach, tylko w powołanych. Kryzysu nie ma powołań, tylko kryzys jest powołanych, bo mają trudności z dorastaniem do powołania.
A więc podsumowując, możemy powiedzieć, że referentów powołań czeka wiele pracy nad jakością powołań.
Tak, no podstawą jest jakość. Ewangelia nie stawia nigdy na ilość. Pan Jezus uczył tłumy i był do dyspozycji tłumów, ale miał też tą garstkę, elitę ludzi, którzy płynęli w głąb, kochali bardziej, wypływali na głębie, tych formował i wiedział, że jak takiej grupy nie uformuje, to przemawianie do tłumów nic nie da. W związku z tym mamy świadomość, potrzebujemy w Polsce, w Europie, na świecie świętych i bożych kapłanów, świętej Boże siostry zakonne, osoby konsekrowane. Potrzebujemy święte rodziny, świętych rodziców i świętych małżonków i wtedy mamy przyszłość. Nawet jeśli ich będzie niewiele, to przemienią oblicze tej ziemi, tak jak Jan Paweł II przemienia i będzie przemieniał dalej, chociaż jest z drugiej strony życia, może tym bardziej będzie nas przemieniał. A więc potrzebujemy świętych ludzi, zwłaszcza świętych młodych ludzi. Wtedy mamy przyszłość.
Z krajowym duszpasterzem powołań i wicedyrektorem Europejskiego Centrum Powołań, księdzem Markiem Dziewięckim, rozmawiał Łukasz Drywa.
Naszym gościem jest siostra Lilioza Romanek, przełożona delegatura afrykańskiej sióstr Józefitek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Od jak dawna siostra jest na misjach afrykańskich?
Mam krzyż misyjny od Jana Pawła II w 1981 roku, gdy wyjeżdżałyśmy na misję do Konga. Byłyśmy w tym drugim turze sióstr Józefitek, które wyjechały, bo w 1975 nasze pierwsze siostry wyjechały do Afryki w odpowiedzi na wołanie kościoła kongijskiego, aby nieść Chrystusa tam. Czyli dla mnie jest już 25 rok.
Delegatura afrykańska Józefitek obejmuje jakie misje, jakie kraje?
Jesteśmy w Kongo, mamy 3 wspólnoty, Kongo-Brazzaville. W Kamerunie też mamy 3 wspólnoty. Nasza praca to 2 takie główne nurty. Praca w szpitalach i praca w szkołach. To, co wiąże się z socjalną pracą, w katechezie, w dojazdach do wiosek. To zależy, to jest tak różne, ale tak jak mówię, nasz charyzmat jest tak szeroki, że właściwie każdy się może znaleźć i taką ideą główną naszą jest iść do człowieka, który cierpi i to pod każdym względem.
Kontynent afrykański jest kontynentem ludzi cierpiących, to wiemy. Czy są jakieś szczególne bolączki, które należałoby wymienić?
Kongo-Brazzaville jest to kraj, który jest bardzo dotknięty ciągłymi wojnami domowymi. W 1997 roku przeżyłyśmy bardzo mocno te wojny domowe i to jakoś się nie zakończyło, więc te powracające wojny domowe, ubóstwo ludności, mam ciągle wrażenie, że mimo tych lat, które tam spędziłam i spędzam, że jest tyle jeszcze ludzi, którzy nie znają Chrystusa, nie słyszeli, że to jest misja Ad Gentes i ta praca nasza jest tam tak bardzo potrzebna. Po prostu wszędzie, gdzie pójdziemy, gdzie dotkniemy, to trzeba być i nieść Chrystusa. No i tak jak w pracy misyjnej nie można mówić człowiekowi, który jest głodny o Panu Jezusie, trzeba by go było najpierw nakarmić, trzeba było go by poleczyć i dopiero później mówić mu o Bogu, że ktoś go kocha i dlatego właśnie ta miłość niosąca Jezusa.
Mówiła siostra o tym, że trzeba byłoby chorego poleczyć wśród takich strasznych chorób XX i teraz już XXI wieku. Mówi się o epidemii AIDS. Czy w Kongo-Brazzaville tak samo ten problem jest ostry?
Tak. Mamy siostry, które pracują w szpitalu tak w Yaoundé, czyli w Kamerunie, jak i w Brazzaville. I siostra Matylda, która pracuje nie tak dawno z takim bólem, mówiła, że jak 15 lat temu zaczynała pracę, to ludzie chorzy na AIDS mieli po 40 lat więcej. A teraz są to młodzi, 18 lat, 20 i to jest bardzo dla nas takie niepokojące. No i jest takim zawołaniem ogromnym dla nas.
Czy kult założyciela Józefitek, świętego Zygmunta Gorazdowskiego na kontynencie afrykańskim jest jakoś widoczny? Siostry szerzą go?
Chciałabym może podzielić się więcej z Konga, bo gdzie jestem więcej. Dziewczęta, młode chrześcijanie, bardzo pociąga ich przykład ojca założyciela. Często przychodzą do mnie z taką broszurką, którą wydałyśmy ojcu założycielu i mówią, siostro, ja bym chciała kontynuować to, co ojciec Zygmunt tu zrobił. A ja mówię, skąd ty wiesz, co on tu zrobił? Poczytałam, niech mi siostra to wytłumaczy. Chciałabym być jedną z was. I dzisiaj się cieszymy bardzo licznymi powołaniami w Afryce. Mamy już siostry pośluba wieczystych, które tutaj przyjechały na kanonizację. Ojciec założyciel, ta jego wrażliwość na człowieka, który cierpi, jest takim czymś, co zapala serca tych dziewczyn, że chcą to kontynuować. A kontekst afrykański, różne takie te sytuacje polityczne i socjalne i ubóstwo afrykańskiego kontynentu jest takim wyzwaniem, taką glebą podatną, żeby nieść Chrystusa poprzez charyzmat, poprzez to, co robił nas ojciec założyciel.
Czyli ten charyzmat trafia szczególnie do młodych.
Do młodych, tak. Mamy grupy modlitewne. Przygotowałyśmy w Kongo, Brazzaville, mszę świętą, dzięczynną pod przewodnictwem naszego nuncjusza Andresa Kasarokusa, żeby ukazać przykład ojca naszego założyciela. To odbędzie się 19 listopada w Brazzaville. Będzie dużo księży, sióstr i oczywiście laików. Chciałybyśmy przybliżyć też w taki sposób historyczny postać naszego ojca założyciela, a później no to rzeczywiście będziemy szukać metod, jak ten kult rozszerzyć. Ale patrząc na ojca naszego założyciela, iść do ludzi, którzy cierpią. Nieść im tą miłość do Boga. Ojciec Zygmunt jest tutaj dla nas takim wykładnikiem. Mojego własnego doświadczenia też mogę powiedzieć, że czasami się stawiam pytanie, jak ojcze Zygmuncie, ty byś zrobił dzisiaj, będąc tutaj. Są dzieci na ulicy, są matki z dziećmi, które nie mają ojca, są trędowaci, są chorzy na AIDS-a, są dzieci, które do szkoły nie chodzą. Ludzie umierają, bo nie mają możliwości do leczenia. Mówię, ojcze, jak to wszystko zrobiłeś, bo to, właśnie to wszystko robił nasz ojciec założyciel. Mówię, tak bardzo realny jest dzisiaj kontekst afrykański z tym, co ojciec zrobił w Lwowie jeden wiek temu.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była siostra Lilioza Romanek, Józefitka, przełożona delegatury afrykańskiej swojego zgromadzenia. Dziękuję bardzo.
Ojcze.
Radio Watykańskie. Rozmową ojca Tadeusza Cieślaka kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.